Witam Was na podcaście Rzucę, nie gadaj. Dzisiaj rozmawiamy o dosyć ciekawym temacie, być może dla części osób nieoczywistym. I mam gościa, któremu oddaję głos, by się przedstawił i powiedział nam w jednym zdaniu, co to za projekt, by mógł dalej zadawać pytania.
Jasne. Cześć Marku, cześć wszystkim, którzy będziecie słuchać tego podcastu. Z tej strony Tomek Frejtak z gry Frejtaga. Ja dzisiaj będę opowiadał o RPG z seniorami. To tak jednym zdaniem, więc niech będzie.
No właśnie, no bo to jakby pretekstem do tej rozmowy jest publikacja, która się pojawiła na twojej stronie. Wszystko będzie podlinkowane w opisie, więc jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać, to zachęcamy. No i z tej publikacji możemy, nie powiem, że to jest instrukcja, może raczej zbiór dobrych praktyk, nazwany swoją drogą podręcznikiem głównym nawiązując do RPG-ów, właśnie o tym, jak można angażować osoby 65+ do takiej rozgrywki, tutaj też często nazywanym teatrem przy stole, oraz jak angażować instytucje, które mogą nam w tym pomóc. Jaki jest ten główny cel tej publikacji?
Tak, to tak podzielę odpowiedź na to pytanie na dwie części. Zacznę w ogóle od tej części samej nazwy, bo ona może się kojarzyć dobrze, może się kojarzyć trochę dziwnie w kontekście RPG-ów, tym bardziej, że sporo się też mówi w kontekście grania właśnie w gry fabularne, że o tym, że niekoniecznie granie w RPG to jest jakieś odgrywanie aktorskie czy pseudoaktorskie, to jest po prostu wspólna zabawa. Natomiast ta nazwa powstała przy okazji takich pretestów, testów przed testami, ponieważ w ogóle ta publikacja oparta jest o testowanie na kilku grupach senioralnych. I tam pojawiła się taka propozycja ze strony po prostu osób uczestniczących, jak nazwać takie zajęcia, i jakoś to po prostu samo wypłynęło. No mi się bardzo spodobała ta nazwa, więc jakoś za tym poszliśmy dalej. To tak od strony nazwy. Natomiast sam cel to jest dotarcie do instytucji, które działają na rzecz seniorów, które działają z seniorami, wszelkiego maści działaczy, animatorów kultury, animatorów działających w różnych instytucjach czy kultury, czy takich placówkach opiekuńczych z osobami starszymi i pokazanie im po prostu tej metody storytellingowej, metody RPG-owej jako takiej, która jest warta po prostu przyjrzenia się. Metody, która nie tylko, znaczy przede wszystkim jest metodą aktywującą te osoby i sprawiającą, że przy tym jednym stole te osoby nie są po prostu zwykłymi odbiorcami, jak to zwykle w sytuacji, nie wiem, kiedy przyjeżdża jakiś teatr do nich, czy biorą udział w jakiejś projekcji filmowej, no to tam zwykle polega to na tym, że po prostu siedzą i odbierają to, a metoda RPG-owa, o czym my RPG-owcy wiemy i tego nie musimy podkreślać, no angażuje te osoby. One wymyślają, wchodzą w te postacie swoją wyobraźnią, wymyślają sceny, razem ze sobą rozmawiają. Czyli ten taki nadrzędny cel to jest dotarcie do tych instytucji i pokazanie im w ogóle takie metody RPG-owe jako czegoś wartościowego, ale drugim też takim celem przy tym będącym, przy tym głównym, to jest dotarcie do osób takich jak my, które grają w RPG i pokazanie, ej, słuchajcie, jest grupa osób starszych, którymi warto jest spróbować zagrać, bo to jest fajna przygoda, bo to jest coś zupełnie nowego, bo fajne jest przełamywanie stereotypów tutaj w tym kontekście związanych ze starością, ze starzeniem się i próbę gdzieś wciągnięcia tych gier, a jednocześnie wciągnięcia tych osób w ten świat naszej wyobraźni, naszej pasji. No i tak też z taką myślą powstawał ten podręcznik, o którym mówisz, w samej tej innowacji społecznej, bo to jest, to nie jest jako taki projekt, tylko to jest nazwane innowacją społeczną, ten teatr przy stole z taką myślą, że to jest coś, co będzie rozwijane dalej. Projekt bardzo często kojarzy się, przynajmniej tak od strony organizacji pozarządowych, bardzo często kojarzy się z czymś, co ma swój początek i koniec. A tutaj w kontekście innowacji społecznej, no to po pierwsze chcemy, żeby to było użyteczne społecznie. Też dlatego między innymi jest to materiał bezpłatny dla wszystkich osób, które chciałyby się z tym zapoznać. A druga sprawa, że to jest też taki materiał, który jest, mam poczucie, że ma szansę być płynny. To znaczy, my testowaliśmy, my napisaliśmy w podręcznik razem z Joanną Luśnią i ten model współpracy między organizacjami, instytucjami i osobami prowadzącymi gry fabularne, mistrzami, mistrzyniami gry. Natomiast to, jaki on będzie miał kształt za pół roku, albo jaki będzie miał kształt za rok, albo w przyszłości, no to w dużej mierze zależy od społeczności, która, mam nadzieję, gdzieś wokół tego się naturalnie wytworzy. No bo też tak jak patrzę czasem, kiedy wrzucam jakieś informacje, albo jak rozmawiam z osobami, które też grają w RPGi, jak mówię im o tym, że jest taki pomysł, no to one mówią, kurczę, no nie pomyśleliśmy o tym wcześniej, ciekawe, ciekawe jest spróbować, chociaż oczywiście wiele jakichś różnych takich myśli i znowu tych stereotypów związanych z tym jest, jak to jest poprowadzić babci dziadkowi, przecież oni zaraz nas, nie wiem, powiedzą, co ty mnie tu w ogóle wkręcasz, albo nawet nie użyją takiego sformułowania, albo nie interesuje się tym, bo to jest dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. No te testy i w ogóle to doświadczenie moje, bo ja od 3 lat prowadzę osobom starszym w bardzo różnym wieku. Miałem okazję prowadzić i zarówno osobom no, nie dużo starszych ode mnie, bo 50 plus, jak i osobom w wieku 80 lat. I po prostu też widzę z jednej strony różnorodność tych przedziałów wiekowych, o tym też piszemy w przewodniku, też powołujemy się na badania naukowe i też na taką po prostu na publikacje naukowe odnośnie procesu starzenia się i tam też rozróżniamy tą starość na kilka etapów. Ale też przede wszystkim mam takie poczucie, że ta przygoda 3-letnia i możliwość stworzenia tej innowacji społecznej, no to jest coś takiego naprawdę dającego mi osobiście, ale też jak patrzę i Joannie Luśni, i Adze Eismont, i Krzysztofowi Haczewskiemu, z którymi też testowaliśmy te nasze scenariusze tych zajęć, że to jest coś, co pokazuje trochę inną jakość RPG-ów, ale daje taki duży poziom satysfakcji jako osobom, które no, interesują się po prostu storytellingiem, wyobraźnią i w ogóle kreowaniem tego wszystkiego.
Tak naprawdę ta publikacja jest swoistym, przynajmniej według mnie po przeczytaniu, takim przewodnikiem. Jak właściwie, jak to działa, co trzeba zrobić od takich prostych, pozorycznych rzeczy, które dla osoby, która gra w RPG mogą być oczywiste, jak właśnie przypomnienie o kolejnych spotkaniach, dbanie o napoje i poczęstunek, tak? Takie detale, potworzenie świata, kartę postaci, podstawy mechaniki. Jest tak naprawdę ta publikacja bardzo obszerna, bo to jest ponad 90 stron.
Tak, no nam przede wszystkim zależało na tym, tak jak powiedziałem, główną naszą grupą docelową są osoby, które dotąd nie spotkały się, nie zetknęły się z metodą RPG-ów, albo po prostu mniej więcej orientują się, o co chodzi, bo słyszały, bo oglądały Stranger Things, albo nie wiem, słyszały, bo ich pociechy, ich ktoś z rodziny po prostu gra nawet, nie wiem, czy przez internet, czy przy wspólnym stole. Natomiast nie wczytywały się nigdy w to, więc my jak myśleliśmy sobie w ogóle o tej publikacji, no to że ona musi zawierać po prostu oczywistości, znaczy pokazanie tej metody z jednej strony RPG-owej no, powinna mieć te takie powiedzmy kamienie milowe, w których zawarte są bardzo podstawowe informacje, tak żeby osoba, która usiądzie do tego, żeby mogła po prostu wziąć taki przewodnik i starać się po prostu po tym wszystkim, po przeczytaniu jego, po zobaczeniu sesji RPG, którą też udostępniłem na swoim kanale YouTube i też materiałach takich wspierających. Między innymi też jest rozmowa z seniorami po tej rozgrywce i rozmowa też z osobami, które prowadziły RPG razem ze mną w różnych miejscach właśnie w ramach tych testów. Ale tak, te oczywistości tutaj były niezbędne. No i oczywiście dla RPG-owca to po prostu spojrzy na to i przewinie te części, które dotyczą tego jakiegoś przygotowania stołu, czy tak jak zwróciłeś uwagę na to, tych oczywistości. Natomiast też tutaj staraliśmy się jak najwięcej takich praktycznych rzeczy, które mogą się wydawać oczywiste, ale o których na przykład czasem nie myślimy. Jak to, żeby napisać takim osobom, nie wiem, dzień wcześniej SMS-a, albo żeby na przykład te spotkania, które się odbywają, żeby one były w odstępach bardzo podobnych do siebie i do tego jeszcze w podobnych godzinach. Albo żeby na przykład podczas samego prowadzenia nie skupiać się tak, jak to zwykle, nie wiem, możemy mieć w zwyczaju jako osoby prowadzące, że mamy jakiś scenariusz albo nawet jakiś większy zarys tego scenariusza, tylko żeby przyjść raczej z jakimś konceptem, ale żeby podczas takiej rozgrywki bazować w dużej mierze na tym, co te osoby wymyślą. Więc tutaj takich sporo różnych wskazówek z naszej strony, sugestii, jakichś refleksji wokół tego. No, w części dotyczącej dodatków tam też zwracamy uwagę na kwestie takie związane z potrzebami, ponieważ no, osoby w wieku 60+ i w wieku 70 i 80 mają też swoje określone potrzeby. Staramy się tego nie nazywać specjalnymi, no bo to specjalne potrzeby, no to tak jakby od razu trochę stawia się z takiego poziomu, że te osoby potrzebują specjalnego zaopiekowania się. One bardzo często nie chcą, żeby w ten sposób na nie patrzono, więc po prostu mówimy tutaj o potrzebach i wiadomo, że na różnych etapach życia my po prostu mamy różne potrzeby. No i tam zwracamy uwagę chociażby na to, żeby, nie wiem, miejsce, w którym odbywała się taka sesja RPG, żeby, nie wiem, było na parterze, albo żeby, jeżeli robicie to na piętrze, to żeby te osoby miały swobodny dostęp do tego. Wiele takich rzeczy, które naprawdę są, myślę, intuicyjne i proste, ale jak pokazuje nasze doświadczenie, no nie zawsze my o tym myśleliśmy, dlatego dopiero po jakimś takim feedbacku ze strony tych osób albo ze strony nawet instytucji, z którymi to robiliśmy, byliśmy w stanie to uwzględnić. No bo też tak jest, że jak my bardzo skupiamy się na prowadzeniu, to czasem pewne rzeczy wypadają. To powiedziałeś o tych płynach, prosta rzecz, ale na przykład to, żeby nie zacząć od razu, no dobra, to co robiliśmy na ostatniej sesji, tylko żeby tak, nie wiem, napić się kawy z nimi, poświęcić nawet te pół godziny na takie luźne rozmowy, co pewnie na części stołów RPG-owych się dzieje, a na części po prostu spotykamy się i lecimy z tematem.
Pytam z ciekawości, bo tam jest wymienionych kilka systemów, takich sugerowane jako ten krok drugi. Na jakich systemach prowadziłeś te zajęcia? Na jakich te osoby najlepiej się czuły? Czy to bardziej pod kątem filmowym, książkowym, odtwarzania wspomnień, czy jak to było kiedyś, jakiś konkretny przedział czasowy tych sesji? Jak to wyglądało? Jaki był schemat doboru i co się najbardziej podobało, jakbyś mógł zdradzić? Bo dla mnie, nie ukrywam, jest to ciekawa sprawa.
Jasne, to tak. Znowu jakby podzielę tę odpowiedź na dwie części. Testy i to, co uwzględniliśmy w ramach testowania tej innowacji, my tam wyszczególniamy trzy miejsca, w których testowaliśmy cztery scenariusze zajęć, które też są załączone w ramach po prostu materiałów tej publikacji. I tam bazowaliśmy na takiej mojej autorskiej metodzie, którą nazwałem roboczo, ale jakoś się przyjęła, etiudami fabularnymi. I to jest prosta metoda, w której można stworzyć historię, jej zarys i rozegrać ją w pełni, zarówno w pół godziny, jak i w dwie godziny. Można też bawić się tym więcej spotkań. Ona oparta jest o mechanikę funta, FU, którą chłopaki tutaj też w Polsce, Misterka i Daniel, chyba tak dobrze pamiętam nazwiska, mam problem z nazwiskami, ale chłopaki prowadzący właśnie na funcie, na tej mechanice różne systemy, przetłumaczyli ją do Polski. Ja od samego początku jakoś, ona mi wpadła, jak wpadła mi w ręce te 3 lata temu, to stwierdziłem, że to jest w ogóle fajne narzędzie, ponieważ rzut kością K6 i odczytanie tego wyniku to jest bardzo proste i ten próg wejścia przede wszystkim jest bardzo niski, więc większą część w ogóle moich rozgrywek, które z seniorami dotąd rozgrywałem, to była oparta na funcie i po prostu dobieraliśmy sobie własny świat, wymyśleliśmy sobie własny świat, albo przychodziłem czasem z jakimś konceptem, bo czasem te osoby po prostu chciały, mówiły, dobra, to ty przygotuj nam po prostu jakąś historię, a my w tą historię wejdziemy. A czasami było tak, że sami przygotowywaliśmy w oparciu o karty Dixit, w oparciu o jakieś pomysły, z którymi te osoby przychodziły. I takimi przykładami jest chociażby to, że na jednej z takich sesji jedna z seniorek powiedziała, na początku sesji powiedziała, a ja to bym chciała zagrać czarną raperką, która jest więźniarką i siedzi w jednej celi z białą sopranistką. I chciałabym zagrać, spróbować odegrać kilka takich scen związanych z tym miejscem. Więc też takie koncepty się pojawiają. Albo w innym przypadku pojawiła się, to też o tym mówimy na nagraniach, Krzysiek o tym mówi na nagraniach, w rozmowie właśnie, gdzie pytam ich o to, co im daje jako osobom prowadzącym w ogóle granie z seniorami. To on opowiada o tym, że seniorki wymyśliły sobie, że chcą grać produktami w lodówce. I cała intryga toczyła się wokół w ogóle tego, który z tych produktów zostanie zjedzone jako pierwsze i czy pozostałe produkty na to pozwolą. Natomiast z takich systemów ja prowadziłem Wesen, prowadziłem Tajemnicę Pętli, prowadziłem też na funcie scenariusz Asi Wiewiórskiej druga, to jest ten scenariusz do zbioru zewowego, więc też te elementy takie nadnaturalne tam się pojawiały, nawet elementy horroru. Wczoraj w ogóle też miałem taką krótką sesję z dwiema osobami i tam też bazowaliśmy na świecie wymyślonym z Wesen, natomiast robiliśmy to bezkostkowo, bo akurat jakoś tak wyszło, że głównie sobie tam snuliśmy historię, więc to też było w takim sosie polskich mitów różnych. Więc głównie to, natomiast też jeśli bym miał powiedzieć o settingach, no to one są bardzo szerokie. Zdarzało się tak, że tworzyliśmy zupełnie nową planetę z tymi seniorami i po prostu wymyślaliśmy wspólnie, w większości to one wymyślały, ja po prostu to zbierałem, ja to moderowałem, ja to zapisywałem, ale to, że są ekspedycją, która przylatuje na tą planetę i chcą tam po prostu dłużej zostać na tej planecie i sprawdzić, co tam się dzieje, jakieś istoty żyją, to czym się zajmują i tak dalej, więc rozpisywaliśmy to według scenariusza numer 4 z tego przewodnika, który pozwala na takie światotworzenie. No to jest naprawdę bardzo różne, no tutaj takim punktem wyjścia dla mnie zawsze, jak zaczynam prowadzić z nową grupą, to ja po prostu ich pytam o to, czym się interesują, co czytają, co jakoś, nie wiem, oglądają, co jest dla nich jakoś też ważne i oczywiście na początku zdarza się tak, że te osoby są nieśmiałe, że na początku one nie mówią, ale zwykle jakaś przynajmniej jedna osoba przy stole jest w stanie coś zaproponować, a jak nie, no to po prostu robimy to metodą prób i błędów, tworzymy proste scenki, w których nawet jakby te pierwsze sceny w ogóle są bezkostkowe kompletnie, bez użycia mechaniki, tak żeby też, bo to jest też ważne z perspektywy grania z osobami starszymi, mam takie poczucie, żeby nie rzucać ich na głęboką wodę systemów, podręczników, całej tej nomenklatury, terminologii RPG-owej, tylko żeby stopniowo pokazywać im, że przede wszystkim chodzi tutaj o współtworzenie historii, o granie tymi postaciami i o wymyślanie.
Czy te osoby po zakończeniu cyklu takich zajęć zaczynają same grać, same prowadzić, czy raczej ich aktywność ogranicza się tylko właśnie do uczestnictwa w tych zajęciach? Jak to wygląda?
Nie miałem dotąd takiej informacji, że grają same dalej, natomiast mam taką informację, że osoby zainteresowały się na przykład teatrem improwizowanym, że uczęszczają na ten teatr improwizowany, że biorą udział w jakichś właśnie zajęciach impro, że ta metoda w jakiś sposób je ośmieliła do tego, żeby, nie wiem, nawet wyjść przed innymi, zacząć coś robić. Ale myślę też, że to jest mimo wszystko o tyle taki proces dość krótki, bo ja mówię o 3 latach, tylko trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w ciągu tych 3 lat ilość tych spotkań też nie była w setki. To raczej były kilkadziesiąt było takich spotkań z różnymi grupami. To, co jest jeszcze taką, myślę, specyfiką, to, że po pierwsze oczywiście no, w tym wszystkim, jak to w graniu w RPG jest pełna dobrowolność, więc jest tak, że nie wiem, osoby przychodzą na granie, ale równie dobrze na kolejne spotkanie już mogą nie przyjść, więc też potrzeba jest takiej elastyczności. Teraz mam poczucie, że po raz pierwszy, bo już będzie jakieś 7 prawie miesięcy, spotykam się regularnie z grupą, taką, która czasem gdzieś dochodzą nowe osoby, czasem jakieś osoby odchodzą, ale powiedzmy, że ten taki główny trzon jest zachowany. I tutaj będę chciał wprowadzać też takie elementy, żeby to one i oni po prostu sami prowadzili i nie tylko proponowali, ale żeby też pokazywać im to, że też mogą po prostu próbować z tą metodą. Natomiast dostaję też takie informacje czasem, tylko że to są deklaracje. Nie wiem, na ile to są. Oczywiście część z tych rzeczy mogę sprawdzić, bo mam kontakty z niektórymi tymi osobami, a część nie, no bo po prostu osoby były na jednym, dwóch spotkaniach i nie mam z nimi kontaktu, ale że na przykład mówiły o tym, że no dobra, to ja teraz będę miała ciekawą metodę, żeby na przykład ze swoimi wnuczkami pokazać coś swoim wnuczkom, a inna kobieta mówi, że ona to teraz wie, czym jest RPG i nawet podczas spotkania takiego rodzinnego powiedziała swojemu wnuczkowi i on był kompletnie zaskoczony. Mówi, ale babciu, ale jak to? Ty chodzisz na zajęcia z RPG-ów? I ona mówi, no tak, no tutaj odgrywamy. Ostatnio byłam nastolatką, jedenastolatką, jakąś tam Sarą i tak dalej, więc to też jest ciekawe, myślę takie, że no, otwiera to jakiś dialog też wewnątrz rodzin, jeżeli oczywiście te osoby jakoś chcą o tym się dzielić, o tym mówić. Natomiast myślę, że tak, że fajnie by było też w przyszłości, żeby też te osoby przejmowały tę rolę, tak, mistrza, mistrzyni gry.
Właśnie jak o tym powiedziałeś, to wręcz zobaczyłem oczami wyobraźni babcia, która uczy się u ciebie grać i później bierze na przykład mistrza baśni czy Jagodowy Las i z wnukiem po prostu tam, no, wiesz, wprowadza go. A powiedz mi, jak na tą inicjatywę reagują wydawcy? Czy jakieś miałeś informacje, kontakty, coś pisali może? Na pewno dowiedzieli się. Pytanie, czy dostałeś jakąś informację zwrotną, czy może, wiesz, no, społeczeństwo nam się starzeje, tak? Może myślisz, że może powstaną, no właściwie może już niedługo powstanie, tak? Jakiś RPG stworzony właśnie z myślą o osobach starszych.
No to jest bardzo dobre pytanie. Ja, wiesz co, póki co postawiłem na przede wszystkim na pracę przy tej innowacji, na stworzenie tych materiałów. Premiera miała miejsce w poniedziałek, więc w ten poniedziałek, więc 8 maja, więc też jakoś na razie nie rozsyłałem tego jakoś szerzej, natomiast oczywiście różne osoby związane, bo ponieważ fandom jest niewielki i gdzieś wspólnie się znamy, to różne osoby wiedziały już od dłuższego czasu, że tym się zajmuję, tak jak mówisz, na pewno gdzieś to przeczytały, gdzieś im to mignęło. Poza takimi informacjami, że to jest ciekawe i wartościowe, nie dostałem jakiejś propozycji czy pytania o to, a może byśmy zrobili coś pod kątem właśnie wydania czegoś itd., itd. Natomiast ja miałem podobną myśl jak ty, że to jest w ogóle kolejna jakaś potencjalna grupa docelowa, która oczywiście jakby nie wytworzy nam się z dnia na dzień, ale gdybyśmy zaczęli dzisiaj, nie wiem, mówię z perspektywy wydawnictw, nie jestem wydawcą, ale mówię z perspektywy, jakbym się postawił jako wydawca, gdybyśmy zaczęli dzisiaj, to za 10, może nie wiem, 5-10 lat byłaby to fajna przestrzeń i naprawdę myślę, że dobrze zbadana grupa i potencjalnie rozbudzona ta grupa, jeżeli chodzi o potrzebę grania w RPG-i, czy też dostosowania do nich różnych narzędzi. Poza tym my za chwilę będziemy seniorami. Mówię za chwilę, ale za jakieś 20 lat.
Powiedz mi tak, czy badaliście, zauważyliście, może ktoś na to zwraca uwagę, wpływ właśnie grania w RPG-i na percepcję, pamięć, jakąś motorykę, jakiekolwiek, wiesz, takie bardziej, powiedzmy, to medyczne podejście, bo często się mówi, że grając w RPG-i pobudzamy naszą kreatywność, ćwiczymy pamięć. Pytanie, czy gdzieś to było zauważalne właśnie na tej grupie wiekowej, bo wydaje mi się, że jeżeli takie zjawisko następuje, to być może tutaj łatwiej je zaobserwować. Chyba, że się mylę, to mnie wyprowadź z błędu.
Nie, bardzo dobrze mówisz. My sobie zdaliśmy w ogóle sprawę w trakcie testowania tej innowacji, nawet nie na samym początku, ale zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to jest w ogóle bardzo jakoś sprzężone z treningiem pamięci. Jest coś takiego stosowanego w działaniach, szczególnie w kierunku, w kontekście osób właśnie starszych, jak treningi umysłu i pamięci. I tam pracuje się na bardzo takich różnych, często bardzo podstawowych narzędziach, jak nie wiem, jak karty memory. Ale też na przykład na grach planszowych jest mnóstwo takich narzędzi, które po prostu pobudzają nie tylko samą kreatywność, ale zapamiętywanie, odwoływanie się do spotkań wcześniejszych. I o ile nam z poziomu osób, które mamy tam, jesteśmy przed 40, czy mamy 30, 20 lat, wydaje się to taką rzeczą odległą, no to jednak dla tych osób starszych, które no już miewają problemy z pamięcią, z zapamiętywaniem, nawet czasem niewielkiej ilości informacji, to taka możliwość przywoływania różnych, nie tylko wspomnień, ale różnych sytuacji sprzed tygodnia, miesiąca, albo nawet porozmawiania o tym, co robiły wczoraj, albo co będą robiły później, to jest cały czas praca ich mózgu. To jest tak, że one nie są odbiorcami biernymi, no bo wiadomo, włączenie telewizora i słuchanie radia, no to jesteśmy, czy nawet przeglądanie internetu, to jest to cały czas taki bierny odbiór, a tutaj jednak wchodzimy w interakcję, tutaj jednak zadaje nam się jakieś pytania, tutaj jednak się zastanawiamy nad różnymi rzeczami. Drugim takim wątkiem, który związany jest z tym, to jest pamięć retrospektywna i to też zarówno w geriatrii, w dziedzinie zajmującej się w ogóle procesem starzenia jest to już od dawna zbadane. Zachodzi coś takiego jak u osób starszych, jak właśnie to odwoływanie się do tych wspomnień z dzieciństwa, do wspomnień nastoletnich, nawet z dorosłego życia i pamiętanie ich w takich no, bardzo szczegółowym kształcie. Te osoby są w stanie przywołać nie tylko emocje, ale na przykład w co ubrana była ich mama albo nie wiem, osoba, która im się podobała w tamtym okresie. Więc odwoływanie się do tej pamięci retrospektywnej i bazowanie na tym, jako na takiej też płaszczyźnie do tego, żeby sobie przypominać różne rzeczy i pracować cały czas pamięcią nad tym, no to jest też moim zdaniem super przestrzeń do włączenia w RPG i nam to też podczas testów wychodziło. Bywało tak, że w trakcie tych naszych spotkań, my też robiliśmy spotkania, one zwykle trwały 2 godziny, nie dłużej, takie pojedyncze. I to tak naprawdę podczas części tych spotkań te osoby chciały trochę jakby przeżyć te rzeczy, które już kiedyś, do których kiedyś miały dostęp, albo które gdzieś kiedyś były w zasięgu ich ręki, a dzisiaj nie są, ponieważ nie wiem, mają problemy z chodzeniem, w jakiś sposób są też zależne, ponieważ są na przykład w placówkach, no, mają różne utrudnienia, nie wiem, chociażby związane właśnie ze wzrokiem, związane z finansami, nie mogą już tak jak kiedyś udać się w jakieś miejsce po prostu, żeby wypocząć, a tutaj właśnie mogli. Tutaj mogli chociaż na te kilka chwil przenieść się swoją pamięcią, swoją wyobraźnią do tych rzeczy i zauważyliśmy, że w ogóle takie codzienne odgrywanie takich codziennych sytuacji bardzo często było bardziej angażujące niż wymyślanie zupełnie fantastycznych historii. Czyli na przykład odegranie jakiegoś bankietu, czy odegranie jakiegoś dużego, mniejszego wydarzenia, które mogło się potencjalnie dziać w ich życiu, było na tyle angażujące, że te osoby były w stanie bardzo często ze szczegółami opisywać, co tam się dzieje, a my po prostu tego słuchaliśmy. A na przykład w sytuacji, kiedy przychodziła taka bardziej fantastyczna rzecz, albo bardziej odwołująca się do historii, no to co się pojawiało, to na przykład, bo my nie wiemy, jak jest w tym Egipcie, a my nie wiemy, ja nie wiem, jak to jest w tym Egipcie, nie wiem, jak to opisać. No i w momencie, kiedy mówiliśmy im, no dobrze, ale to jakby wyobraźmy to sobie. Kultura daje nam zaplecze różnych narzędzi, nie wiem, są filmy, ilustracje. Mamy jakieś własne wspomnienia związane z jakimiś obrazami, które widzieliśmy. Spróbujmy na tym popłynąć. I to też, mam poczucie, było otwierające. No i też jest to otwierające też kreatywność w nich, bo one przede wszystkim wtedy jak widzą, że te osoby, jak widzą, że ktoś ich przy tym stole nie ocenia i nie mówi, nie, ale przecież, obok Egiptu w Gizie to są 3 piramidy, a nie 5, tak jak sobie to wymyśliłaś, nie? A my tutaj mówimy, ale to jest wyobraźnia. W naszym Egipcie, w naszej Gizie, obok Kairu może być tych piramid tyle, ile chcemy, tyle, ile widzimy naszą wyobraźnią. I ten element tego właśnie nieoceniania, tego możliwości dobierania naszych różnych wyobrażeń do tej gry też jest bardzo ważny, bo on się wiąże znowu z poczuciem sprawczości. I tak jak znowu poczucie sprawczości często może kojarzyć się z czymś dużym. Ja mam poczucie sprawczości, ja bym chciał mieć poczucie sprawczości na swoje życie albo na swoją pracę. Ale tutaj chodzi o drobne rzeczy. Tutaj chodzi o to, żeby to poczucie sprawczości nawet odwoływało się do bycia przy tym stole, do rozmawiania, do wnoszenia różnych rzeczy i do takiego poczucia, że mój głos jest słyszalny. To, co zauważyłem jeszcze przez RPGi, to i co jest też związane z taką satysfakcją, to, że ta metoda grania z osobami starszymi daje dość szybkie efekty. Ponieważ nawet podczas takiego krótkiego spotkania, jak otworzymy tą rozgrywkę, przejdziemy nawet przez 2-3 sceny, to nie musi być dużo. Ważne, żeby też stopniowo wprowadzać te osoby i zamkniemy to, to ta historia może być zamkniętą. To będziemy w stanie przejść przez całe spektrum takiego krótkiego procesu, który dzieje się na takich zajęciach, czyli osoby wchodzą z nieśmiałością, potem stopniowo się otwierają, potem widzą, że mogą wnosić jakieś elementy do tej rozgrywki, następnie między sobą mogą się nawet ścierać i bawią się tym wspólnie, bo to też jest ważne, że my też nie chcemy promować gier fabularnych jako takich, które są bardzo przytulne, puchate i tak dalej. Chcemy na pewno pokazywać osobom, które dopiero wchodzą w tą metodę, że one mogą być takie, ale jeżeli uczestnicy wam powiedzą, ale my chcemy trochę jakiegoś dramatu obyczajowego, chcemy, żeby tam się działy i jakieś zdrady i coś. Takie sytuacje też były podczas testów i takie odgrywanie takich scen też miało miejsce. Tylko chodzi też o to, żeby to stopniować, ale w momencie o tym efekcie jeszcze powiem, że to jest o tyle satysfakcjonujące, że jak przejdziemy sobie nawet przez tą jedną taką sesję, mini sesję RPG-ową z tymi osobami, no to na koniec, pytając ich o to, jeżeli to jest ich pierwsze doświadczenie, to po prostu dostaniecie zalani jako prowadzący taką ilością pozytywnej energii, I też takiego entuzjazmu. Oczywiście mogą być osoby, które powiedzą i są osoby, które powiedzą, no ja tak nie za bardzo to czułem i to też jest jak najbardziej okej. Okay. Żeby też pamiętać o tym, że no RPG, dobrze wiemy, każdy może ich spróbować, ale nie każdy będzie chciał w nich zostać, nie każdy będzie się czuł dobrze w tym, żeby odgrywać różne postacie, czy żeby nawet proponować różne elementy, bo dla niego to będzie zbyt otwarta formuła, bo on potrzebuje bardziej ustrukturyzowanej rzeczy, bardziej hermetycznej, bardziej zamkniętej, a może po prostu jest osobą, która jest nastawiona bardziej na odbiór niż na dawanie.
Powiedz mi, jakie są dalsze kroki? Powstała publikacja i co dalej?
Tak. Pomysłów jest trochę, ale też wiadomo, z motyką na słońce nie ma się co rzucać. Została uruchomiona też grupa na Facebooku, więc zachęcam was wszystkich do tego, żeby tam zajrzeć, nawet jeżeli na razie nie macie w planach prowadzić dla seniorów, to może was coś zainspirować z tego, bo chciałbym, żeby z czasem po prostu stopniowo pojawiały się tam relacje z sesji, jakieś fotorelacje, jakieś przemyślenia. Więc tutaj ta grupa na Facebooku skierowana do osób, które grają w RPG, ale chciałbym też z czasem zapraszać tam osoby, które z RPG-ami nie mają nic wspólnego. Zależy mi na tym, żeby stworzyć taką sieć osób, które działają w tych różnych instytucjach, w DPS-ach, w różnych organizacjach, w różnych instytucjach pomocowych, lokalnie, w miastach, bo w każdej miejscowości powiatowej, gminnej, no takie instytucje są. I żeby stworzyć takie połączenie ich bezpośrednio z osobami, które grają w RPG, żeby gdzieś po prostu je łączyć, żeby z jednej strony pokazać, że mogą ci ludzie się od siebie uczyć, czyli te osoby, które pracują na co dzień z seniorami, mogą opowiedzieć, mogą pokazać, jaka jest specyfika tych osób, a osoby właśnie na przykład młode, dopiero zaczynające, albo takie, które są totalnymi zajawkowiczami i grają od lat, albo nawet od niedawna, mogą przyjść do takiej instytucji, nie mają wiedzy na temat seniorów, oni, ta instytucja im udzieli tych informacji, da im jakieś wskazówki. Nasza publikacja też da takie wskazówki, ale znowu te osoby starsze i te osoby z tej instytucji mają szansę nauczyć się od tych młodych RPGowców, czy od tych RPGowców, jak w ogóle fajnie angażować te osoby. Więc przede wszystkim zależy mi na tym, żeby w jakiejś niedalekiej, ale też po prostu w takim w myśleniu rozwojowym o tej innowacji, żeby doprowadzić do połączenia tych dwóch światów. Osób, które działają na rzecz seniorów, z osobami, które grają. No, myślimy też o tym, żeby jakoś trochę spróbować medialnie to nagłośnić, to znaczy dotrzeć też z, nie wiem na ile to jest możliwe, zobaczymy. No też my jesteśmy pod, my jesteśmy, ja z Joanną jestem pod skrzydłami Fundacji Stocznia, która też nam grant przeznaczyła na rozwój tej innowacji, na test, przepraszam, nie na rozwój. Na rozwój to jeszcze zobaczymy, czy będzie przeznaczony grant, natomiast na testowanie innowacji. Więc oni też dla nas są takim wsparciem, nie tylko osobowym, ale też jakimiś zasobami. Myślimy teraz o tym, żeby też przeszkolić osoby, które grają, które działają w różnych instytucjach z prowadzenia gier fabularnych. Jak najbardziej tą metodą, która napisana jest tutaj w samym tym podręczniku. Więc myślimy o tym. No i to takie główne dwa działania, bo tak naprawdę ja życzyłbym sobie i jakiś taki cel, jaki mi przyświeca temu, jest taki, żeby pokazać ludziom w całej Polsce, którzy zarówno grają, jak i ci, którzy nie grają, że to jest fajne narzędzie do animowania osób starszych, do włączania ich we współtworzenie tych historii i żeby pokazać, że to po prostu, że nie potrzeba przeczytać podręcznika jakiegoś opasłego, czy nie trzeba znać całego świata, żeby coś poprowadzić, czy nie trzeba po prostu ileś dodatków różnych przeczytać, tylko można przelecieć sobie nawet, bo tak naprawdę jak spojrzeć na ten przewodnik, to rzeczy, które są opisane w rekomendacjach, rzeczy, które tam w poradach są opisane, to można je po prostu przelecieć wzrokiem i gdzieś zapisać sobie, zanotować nawet te najważniejsze. Samo przeczytanie też takiego przewodnika moim zdaniem też nie jest jakoś, to jest nieporównywalnie krótsze od przeczytania podręczników, które są, w których zawarta jest skomplikowana albo przynajmniej nowa mechanika z jakąś jeszcze ilością świata tam opisanego. Tutaj mamy do tego jeszcze cztery bardzo szczegółowo opisane scenariusze zajęć, których nie musimy wszystkich czytać, tylko jeżeli chcemy zacząć, no to bierzemy sobie scenariusz pierwszy, drukujemy go sobie, zaznaczamy, co tam po kolei mamy zrobić, bierzemy go sobie na takie zajęcia i po prostu lecimy z tematem.
Czyli mówisz, że jak będziesz szkolił ludzi do prowadzenia sesji, to powstanie jakaś licencja na RPG, tak?
Nic o tym nie myślałem, o żadnej licencji na RPG.
Nie, tak wiesz.
W ogóle się na tym nie znam.
W pół żartuję, ale tak mi się tak od razu zapaliła lampka. Aha, będziemy prowadzili kursy dla mistrzów gry. No dobra, to ukończysz kurs, to dostaniesz jakiś certyfikat, licencję.
Nie, kompletnie nie ten kierunek. Bardziej myślę sobie pod tym kątem, że teraz mam taki pomysł, ponieważ w Warszawie w czerwcu ma być jakieś szkolenie dla osób, które pracują, tylko nie pamiętam teraz dokładnie w jakich instytucjach, ale czymś na kształt domów pomocy społecznej w DPS-ach. I to szkolenie dotyczyłoby nie tyle prowadzenia, znaczy inaczej, one pokazywałyby tą metodę wykorzystania RPG-ów. Więc to nie takie myślenie bardziej, że teraz otwarty nabór na szkolenia z tego, jak właściwie prowadzić dla seniorów, tylko po prostu zapoznanie podczas takiego szkolenia ich z tą metodą, przetestowanie tych scenariuszy na żywej tkance, czyli na nich i zobaczenie, czy oni się jakoś tym też zainteresują, czy jakoś będą chcieli coś z tym dalej zrobić, ale Przede wszystkim tak z poziomu takiego dalszego rozwoju tej innowacji, no to ja widzę taką wartość, że w momencie, kiedy byśmy przeszkolili tych kilka osób, i tutaj myślę, że wartością dużą będzie to, żeby to były jednak osoby, które wcześniej nie grały w RPGi, bo do tych, którzy grają w RPGi, mamy możliwość dotarcia online, mamy możliwość dotarcia właśnie gdzieś przez internet, przez różne grupy. One wezmą taki podręcznik, zobaczą, przeczytają sobie, wezmą z tego, co będą czuły, że jakoś ich zainteresowało, i jeżeli tylko będą miały chęć poprowadzenia seniorom, to to zrobią. A w przypadku osób, które dotąd nie miały styczności z RPGami, no to jednak dla nich będzie to zupełnie nowa bajka, więc też pokazanie im przede wszystkim skuteczności, na czym polega przeprowadzanie takich zajęć, więc bardziej myślę pod tym kątem.
No dobra, w takim razie dużo się dowiedziałem. Nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić wszystkich do śledzenia inicjatywy. Jeżeli na koniec naszej rozmowy chciałbyś jeszcze coś dopowiedzieć, może powiedzieć, co najbliższego będzie się działo, albo gdzie szukać informacji, w jakich miastach już działa, to wydaje mi się, że to będzie dobry moment.
Tak, to ja przede wszystkim, Marku, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie i za zainteresowanie tym tematem. Mam nadzieję, że gdzieś też w swoich działaniach może się ośmielisz, bo wiem, że też jesteś mistrzem gry, który w różnych miejscach prowadzi. Jak tylko ośmielisz się, to dawaj znać, to chętnie ja napiszę o tym, gdzieś też puszczę informacje w obieg. A jeżeli chodzi o samą stronę czy samą inicjatywę, to jak wejdziecie sobie na gryfrejtaga.com /Teatr przy stole albo po prostu na samą stronę, to tam w zakładce Teatr przy stole jest kilka takich artykułów. Każdy artykuł poświęcony jest materiałowi, który przygotowaliśmy, więc stamtąd bezpłatnie możecie to wszystko pobrać. Z najbliższych rzeczy, no ja cały czas spotykam się z tą swoją grupą senioralną i też gdzieś jakieś nowe pomysły mi wpadają, staram się skrupulatnie zapisywać. I czekamy też na informacje od strony tych, którzy dali nam wcześniej grant, czy jeszcze będziemy mieli jakieś wsparcie finansowe, czy robić to we własnym zakresie. Tak czy inaczej, ja będę to rozwijał, niezależnie od tego, czy to będzie, czy nie, no, ponieważ no, jest to dająca mi niesamowicie dużo satysfakcji metoda, samo to, jak widzę tych seniorów, którzy opowiadają o tym, co daje im to, i też jak dopytują, kiedy kolejne zajęcia, jak widzę czasem, co piszą też w social mediach, ponieważ też część z tych uczestników ma swoje profile na Facebooku, no to daje mi to takie poczucie, że to ma sens. I na koniec tylko chciałbym powiedzieć, że wyobraźnia nie posiada wieku i to chyba tym bym chciał zakończyć. Bo to jest coś, co naprawdę warto jest sprawdzić na swojej skórze.
Dziękuję Tobie jeszcze raz za rozmowę, za znalezienie czasu i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dzięki.